Panie marszałku, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal złożył kilka dni temu interpelację poselską do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, żądając wyjaśnień w sprawie braku postępów w realizacji inwestycji kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego w województwie lubelskim. Z kolei w piątek pełnomocnik do spraw CPK za rządów PiS, poseł Marcin Horała, stwierdził, że z kilkunastu tzw. szprych CPK obecny rząd pozostawił jedną, a z oferty dla mieszkańców całej Polski robi się droga zabawka dla czterech metropolii. Pojawia się pytanie, co z tą inwestycją? Jakie są plany obecnego rządu, obecnej koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o CPK w województwie lubelskim?
Jako marszałek Sejmu nie zajmuję się kompetencjami Ministerstwa Infrastruktury, więc tutaj pewnie minister Klimczak będzie lepszym rozmówcą. Natomiast co do zasady, oczywiście należy wybudować CPK i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Druga rzecz, która wydaje mi się szalenie istotna, to ta, że nie ma żadnych decyzji, ale trwa w tej chwili dyskusja o tym, jak sprawić, żeby to nie było samo lotnisko, tylko żeby ten projekt, a zwłaszcza jego część kolejowa, rozwinęła Polskę. I tu ja mam bardzo jasne zdanie. Tu nie chodzi o to, żeby wybudować Y. Tu chodzi o to, żeby zbudować połączenia takie jak Grudziądz-Gdańsk, Płock-Warszawa. Pewnie jest wiele takich potrzeb w województwie lubelskim, bo skoro już się porywamy na taką inwestycję, to musimy sprawić, żeby ona rozwinęła cały kraj. Ja rozumiem pewne takie ożywienie posłów Horały i innych posłów PiSu, bo oni za projekt CPK wzięli się tak nieudolnie. Byli zawsze bardzo mocni w gębie, że teraz dalej pozostali mocni w gębie, bo tego CPK nie potrafili zbudować, nie potrafili rozpędzić tej procedury tak, żeby ona rzeczywiście już dzisiaj służyła ludziom. Oni nie byli w stanie tak wykreślić, przecież pamiętamy, jak oni kreślili te połączenia kolejowe, te nitki kolejowe, a to komuś przez ojcowiznę, a to przez środek ogrodu botanicznego, a to przez zabytkową starówkę. To był popis nieudacznictwa. Będzie to pewnie sprawdzone też, czy przy okazji korupcji, czy nie. Mam nadzieję, że jednak w tej sprawie, jeśli chodzi o realizację tego, na czym nam wszystkim powinno zależeć, i zakładam, że są tu też dobre intencje w tym, co mówią, czy co piszą posłowie, że im naprawdę zależy na tym, żeby ta kolej powstała. We mnie na pewno zawsze rzecznika będzie miała ta koncepcja, żeby budować kolej przede wszystkim regionalną. I rozumiem, że skorzysta na tym też województwo lubelskie. Bez naszej zgody, bez zgody też mojego ugrupowania, nie będzie w tej sprawie decyzji, a my mamy w tej sprawie pryncypialne stanowisko, więc rozumiem, że minister Klimczak teraz tej odpowiedzi panom posłom udzieli.
W sobotę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Milczenia Medyków. W ten sposób pracownicy ochrony zdrowia chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec agresji, która dotyka ich niemal codziennie. Co chwilę słyszymy o takich przypadkach. Jednocześnie była to próba zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa w placówkach medycznych. Do Marszu Medyków dołączyło też środowisko akademickie. To z kolei odpowiedź na zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Do obu tych tragedii doszło w miejscach pracy, w miejscach, w których ludzie powinni czuć się bezpiecznie, i coraz częściej słyszymy o takich wydarzeniach, o takiej agresji, brutalizacji życia publicznego. Co powinno się w Polsce stać? Co powinno się w Polsce zmienić, żebyśmy o takich sytuacjach przestali słyszeć, żeby one przestały się wydarzać?
Myślę, że przede wszystkim tu są dwie rzeczy. No, musi dojść w Polsce do deeskalacji. Dopóki będziemy mieli w Polsce polaryzację i będziemy mieli nakręcanie się wzajemne między PiS-em a Platformą, polaryzacja zawsze pokazuje nam to przykład świata, zwłaszcza w trudnych momentach, w trudnym otoczeniu, prowadzi do nieszczęścia. Ja nie chcę stawiać prostej linii pomiędzy tym, że ktoś, jakiś polityk, bo to jest absurdalne, gdzieś się zachował albo coś powiedział i nastąpiło tutaj morderstwo czy inny tego rodzaju akt. Natomiast chodzi o pewne podgrzewanie atmosfery, chodzi o pewne podniesienie ciśnienia. I wtedy niektórzy uważają, że jest to sytuacja, która daje przyzwolenie, albo puszczają jakieś hamulce, albo aktywniają się zaburzenia do tego, żeby przekroczyć granicę pomiędzy słowem a czynem w robieniu krzywdy drugiemu człowiekowi. Dlatego też tak baczną uwagę zwracam, również w tej kampanii prezydenckiej, na to, żeby wybrać prezydenta, który będzie w stanie przynajmniej spróbować zacząć goić te rany w Polsce, a nie dalej jątrzyć. To nie jest tak, jak mówią niektórzy prawicowi politycy, że wielkim zagrożeniem są wyłącznie migranci, bo mamy takie narracje w kampanii. Kto zamordował prezydenta Narutowicza? Kto zamordował prezydenta Adamowicza? To byli Polacy. Kto zamordował tę kobietę na Uniwersytecie Warszawskim, panią Małgosię? Polak. To my sobie sami robimy tę krzywdę. I powinniśmy na to naprawdę zrobić sobie z tego poważny rachunek sumienia. To jest po pierwsze. Po drugie, powinniśmy się zastanowić, jakie zmiany w prawie powinny się pojawić, żeby sprostać tej sytuacji, temu wyzwaniu i doprowadzić do tego, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Po tym, co stało się w Siedlcach, po tej tragedii ataku na ratownika medycznego, znowelizowaliśmy już ustawę, prezydent Duda ją podpisał, albo podpisze za chwilę. W każdym razie z Sejmu już wyszła na pewno, bo ją podpisywałem, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która wprowadza możliwość zakupu specjalnych kamizelek dla ratowników medycznych, szkolenia deeskalacyjne. Mówi im, co mają robić w takich sytuacjach. Po tym, co wydarzyło się w szpitalu w Krakowie po tej tragedii, mój gabinet zwrócił się, to było 6 maja, do prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o ich wytyczne. Co oni, jako lekarze, jako środowisko medyczne, uważają, że trzeba trzeba zrobić. Trzeba wprowadzić do polskiego prawa, żeby lekarze, ale w ogóle ludzie zdrowia czuli się w placówkach ochrony zdrowia bezpiecznie, bo oni wiedzą, to policja to jest jedno, ochrona to jest drugie, ale co by im pomogło, jeśli chodzi o ich status albo jakieś zabezpieczenie ze strony państwa, poza tym, że jest policja, tak, i że można zwiększyć ochronę. Mam nadzieję, że przyśle mi odpowiedź i wtedy na tej podstawie przygotujemy założenia do aktu prawnego, do ustawy, którą mam nadzieję szybko uchwalimy, więc robimy co możemy. Ja mogę ze swojej strony jako marszałek Sejmu już sam inicjuję te procesy, nie czekam na ministerstwa, tylko po prostu pytam środowiska, co zrobić, bo bardzo tego potrzebujemy. No i ostatnia rzecz, politycy słynni są z tego, że zrzucają odpowiedzialność na innych, ale my też musimy być uważni jednak, jako ludzie. Jest wiele relacji, które mówią, że ten człowiek z tym tasakiem, czy cokolwiek to było, latał po kampusie uniwersyteckim bardzo długi czas wcześniej i nic z tym nie zrobiono. Mało tego, kręcono filmy, wrzucano informacje na grupy. Może dałoby się dzięki uważności i dzięki reakcji kogoś ocalić życie tej osoby. Zupełnie wstrząsająca historia. Czasami wyciągnięcie telefonu nie po to, żeby coś sfilmować, tylko po to, żeby zadzwonić na 112, może być różnicą między życią a śmiercią.
Panie marszałku, na koniec pytanie o nowego papieża. Po raz pierwszy w historii biskupem Rzymu został Amerykanin Robert Prevost, który przyjął imię Leona XIV. Co oznacza ten wybór dla świata, dla Kościoła i czy po tych kilku dniach możemy już coś powiedzieć o tym, jaki to będzie pontyfikat?
Nie śpieszmy się z tym. Dajmy czas nowemu papieżowi, żeby opowiedział nam sam, co chce. Pewnie bardzo ważnym wydarzeniem będzie to, co powie i to, co wydarzy się w czasie inauguracji jego pontyfikatu w przyszłą niedzielę. U nas akurat wtedy są wybory. Wtedy pewnie będzie czas na jakieś wystąpienie programowe, na dłuższą rozmowę i na słuchanie. Ja jestem zaskoczony tym wyborem, nie ukrywam. Myślę, że jak bardzo wielu z nas. Było, jak to w wyborach zawsze jest, również prezydenckich, wiele sondaży, wiele analiz, wiele przypuszczeń. Się nagle okazało, że ludzie wybrali kogoś innego, że kardynałowie postawili na człowieka, który nie był uważany za faworyta. I wszystko wskazywało na to, że nie ma szans na to, żeby papieżem zostać, a został. To jest ciekawy wybór, bo to jest papież, który z jednej strony został całkowicie uformowany przez papieża Franciszka. To on go znalazł, można powiedzieć, on go zrobił biskupem w Peru, on go wziął na szefa dykasterii do spraw biskupów, on go 2 lata temu zrobił kardynałem, więc to jest człowiek z tego ducha. To jest człowiek charakterologicznie zupełnie inny niż Franciszek. Franciszek był impulsywny, był bardzo taki latynosko-włoski, był bardzo taki skracający dystans, otwarty, ale też bardzo emocjonalny, jak się trzeba było na kogoś zagniewać. Kardynał Prevost jest dużo bardziej stonowany, jest bardziej wycofany, on mniej mówi, więcej słucha. Jest taki bardziej, użyłem takiego określenia, pastelowy. Natomiast jest zaskoczeniem totalnym i dlatego skrzydła konserwatywnego i dlatego skrzydła liberalnego. Wszyscy czekają, jak poprowadzi Kościół. To pewnie będzie długi pontyfikat, bo on jest relatywnie młodym człowiekiem, jak na te standardy tej funkcji, a więc będzie miał dużo czasu i mam nadzieję, że w umiejętny sposób będzie starał się jasno, twardo i spokojnie mówiąc, tak jak powiedział to J.D. Vance'owi i innym, jaka jest Ewangelia, a jaka jest polityka, tym, którzy próbują Kościół czy Ewangelię z polityką mieszać, a z drugiej strony, że będzie miał bardzo jasny plan, jeśli chodzi o zarządzanie Kościołem, bo musi sobie poradzić z hydrą kurii rzymskiej, musi sobie poradzić z bardzo wieloma różnymi problemami, które dzisiaj w Kościele instytucjonalnym na świecie są, ale ja mu bardzo kibicuję, uważam, że to jest bardzo ciekawy wybór, bardzo nieoczywisty i mądry, bo po papieżu wycofanym, ale genialnym intelektualiście, kiepskim menedżerze, ale genialnym intelektualiście, który był Benedykt XVI, po wspaniale otwartym na świat, takim proboszczu świata, którym był Franciszek, przychodzi teraz ktoś, kto jest i intelektualistą, i zarządcą, i człowiekiem, który umie słuchać, i takim, który się modli, ale też serce ma, że tak powiem, po właściwej ewangelicznej stronie, założył tradycyjny strój na wyjście na pierwsze pokazanie się światu, czym też odróżnił się od Franciszka, to też sygnał, który wysyła, może, że chce łączyć. Może będzie właśnie takim budowniczym mostów, a nie murów. To jest bardzo ciekawy wybór i ma jeszcze jedną konsekwencję. Do tej pory na świecie był tylko jeden potężny Amerykanin, a teraz jest dwóch. Dwóch wywodzących się z Ameryki liderów, którzy mogą w bardzo ważny sposób też, pokazując różne kierunki naszego życia i różne opcje, różne wybory, których dokonujemy, mogą pokazać, że ten świat nie jest czarno-biały, że on nie jest oczywisty. Myślę, że administracja prezydenta Trumpa też z chwilą ogłoszenia tego wyniku dostała poważną zagwozdkę.
Dziękuję za rozmowę.